wystąpienia był pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę. To jest w imieniu klubu, czy...
To jest w imieniu klubu, panie przewodniczący.
W imieniu klubu, bardzo proszę.
Szanowni państwo, chciałbym przekonać państwa do refleksji nad słowami, które padają i na tej sali, i na posiedzeniach komisji. Otóż należy pamiętać o tym, że Wysoka Rada udzielała podobnej bonifikaty i Uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza, i Politechnice Poznańskiej, i innym poznańskim uczelniom, kierując się tylko i wyłącznie chęcią wsparcia tego zaplecza akademickiego, wsparcia dydaktycznego. W tym przypadku, poza argumentacją, która przyświecała nam wcześniej do podjęcia uchwał o udzieleniu bonifikaty, mamy też niezwykle istotny argument, mianowicie stworzenie na terenie Grunwaldu szpitalnego działu ratunkowego zabezpiecza życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta. Miejmy świadomość tego, że nie ma wiele podmiotów, które wyrywają się do tego, aby tworzyć szpitalne oddziały ratunkowe. Ta działalność w tym modelu finansowym, który obecnie funkcjonuje, jest deficytowa. Jeżeli jest podmiot, mówię o Uniwersytecie oczywiście Medycznym, który chce się tego zadania podjąć, zadania publicznego, należy w moim przekonaniu tylko temu przyklasnąć. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, jeżeli są wątpliwości co do tego, czy Uniwersytet Medyczny rzeczywiście ten swój zamiar umiejscowienia czy zorganizowania szpitalnego oddziału ratunkowego zrealizuje, czy też nie, no to przecież są odpowiednie narzędzia prawne, które w sposób niemalże stuprocentowy mogą nas zabezpieczyć. Proszę wybaczyć, ale o tym jeszcze nie mówiliśmy. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na wniosek pana radnego Pawlika zaproponowała wpisanie jako jednego z warunków udzielenia bonifikaty w wysokości 99% zorganizowania szpitalnego oddziału ratunkowego, między innymi szpitalnego oddziału ratunkowego i prowadzenia tego oddziału przez uniwersytet. Gdyby uniwersytet nie wywiązał się z tego zobowiązania, naraziłby się na obowiązek zwrotu bonifikaty. Ta nieruchomość została wyceniona na kwotę 13 milionów złotych, a więc nie jest to kwota mała, 13 milionów stu kilkunastu złotych, nie jest to kwota mała, więc jak sądzę, nie będzie dla uniwersytetu sytuacją komfortową, gdyby ta bonifikata musiałaby być zwrócona, a same władze uczelni, które by doprowadziły do zwrotu takiej bonifikaty, mogły być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej, więc stąpajmy twardo po ziemi, miejmy świadomość tych uwarunkowań prawnych, w których funkcjonujemy i miejmy świadomość też tego, że zabezpieczamy ważny interes mieszkańców naszego miasta. Natomiast co do wątpliwości dotyczących organizacji, których działalność skupia się na tym terenie, który chcemy sprzedać za bonifikatą. Otóż zgodnie z deklaracją, którą usłyszałem na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Uniwersytet Medyczny wcześniej nie wbije pierwszej łopaty niż przed połową następnego roku, a więc mamy chwilę czasu na to, myśląc o mieście, żeby organizacjom, które działają dzisiaj na tym terenie, znaleźć lokale zastępcze. I też przestrzegałbym przed takim myśleniem, że może zmniejszmy bonifikatę, będziemy mieli środki na odremontowanie tych lokali. No miejmy świadomość tego, że uniwersytet wykonuje pewne zadanie, na którym naszemu miastu powinno zależeć i zależy. Mam taką przynajmniej nadzieję, więc nie obniżajmy możliwości finansowych, inwestycyjnych samego uniwersytetu, tylko zastanówmy się, gdzie organizacje społeczne, takie jak Iskra czy Teatr Strefa Ciszy mogą funkcjonować i zastanówmy się, w jaki sposób wygospodarować pieniądze na odremontowanie innych lokali, w których mogłyby te podmioty funkcjonować. Gorąco reasumując, zachęcam do poparcia tej uchwały.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul, to jest w imieniu klubu czy własnym? Bardzo proszę. Klubowe wystąpienie.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Rektorze, Panie Kanclerzu. Ja nie chciałem uzasadniać tego mojego głosu przeciw przy głosowaniu wniosku formalnego pana przewodniczącego Szynkowskiego-Welsenka z tego względu, że zrobię to w tej chwili przy przemówieniu klubowym, odnosząc się również do pewnych nieścisłości, które się tutaj wkradają zarówno w jednym, jak i w drugim przedstawionych przede mną wystąpieniach klubowych. Ale króciutko, ponieważ pan przewodniczący Lewandowski mówił o tych sprawach ważnych, ja przypomnę, o czym my mówimy. W tej chwili na terenie Poznania działają trzy szpitalne oddziały ratunkowe. Szpitalne oddziały ratunkowe to są specjalistyczne oddziały, przypominam, nie jest by przyjęć, specjalistyczne oddziały zajmujące się leczeniem chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. To nie jest prawda, że w tej chwili, i to jest ta pierwsza nieścisłość, tutaj prostuję pana radnego Lewandowskiego, że Uniwersytet Medyczny chce prowadzić w tej chwili de novo działalność szpitalnego oddziału ratunkowego. Ja państwu muszę przypomnieć, że Uniwersytet Medyczny zobowiązał się do prowadzenia działalności szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie dzielnicy Grunwald dobre 6 czy 8 lat temu. Ta działalność szpitalnego oddziału ratunkowego jest prowadzona w tej chwili w ramach 111 Szpitala Wojskowego i tylko i wyłącznie na podstawie licznej korespondencji rektora Ministerstwa Obrony Narodowej, prezydenta miasta Poznania i wojewody, ten szpital został przejęty przez Uniwersytet Medyczny. W momencie, w którym uchwalaliśmy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, dowiedzieliśmy się z ust dyrektor szpitala imienia Heliodora Święcickiego, już wtedy, wbrew wcześniejszym zapewnieniom i opinii rektora przejętym przez szpital Heliodora Święcickiego, dowiedzieliśmy się, że ten szpital, 111 Szpital Wojskowy, przestanie działać w dniu 1 stycznia 2017 roku. W związku z tym dzielnica Grunwald plus część aglomeracji poznańskiej, to jest razem 120 do 160 tysięcy mieszkańców, zostanie tak naprawdę pozbawiona pomocy doraźnej w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Co to znaczy, że my nie będziemy mieli tej pomocy doraźnej? Oczywiście, my tą pomoc doraźną gdzieś znajdziemy. Rejonami operacyjnymi, które dla tej dzielnicy byłyby do przyjęcia, to jest po pierwsze dla części szpital w Puszczykowie. Państwo sobie zlokalizujcie, tak jak to wygląda w kontekście dojazdu, czasu dojazdu, terminów i tak dalej. Oraz szpital przy ulicy Juraszów. Przypominam państwu, przypominam sobie przede wszystkim sytuację, w której Rada Miasta w swojej mądrości zamknęła szpital Raszej jako szpital ostrodyżurowy. To jest raptem kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a jeszcze przedtem, dwa czy trzy miesiące wcześniej, zamknął swój SOR szpital MSWiA. Część pacjentów z terenu szpitala Raszei została w swoim rejonie operacyjnym, mówię brzydko i kolokwialnie, przeniesiona do 111 Szpitala Wojskowego. Część pacjentów do szpitala imienia Juraszów, liczmy tą populację mniej więcej na 20 tysięcy i około 50 tysięcy populacji rejonu operacyjnego szpitala MSWiA, który jednostronnie też wypowiedział prowadzenie szpitalnego oddziału rejonowego. Ja konsultuję szpital przy ulicy Lutyckiej, szpital przy ulicy Juraszów mniej więcej od 15 lat. Ja byłem tam na SOR-ze dosłownie w kilka dni po przejęciu i po zwiększeniu tego rejonu operacyjnego. Proszę państwa, to co się działo na SOR-ze po nieprzygotowaniu przez dyrekcję nie została w żaden sposób poinformowana. Ani przez Biuro Wojewody, ani przez MSWiA, że nagle 50 tysięcy mieszkańców, mówię z rejonu operacyjnego, 50 tysięcy mieszkańców będzie zawożonych do tego szpitala. To rzeczywiście stanowiło już samo w sobie stan zagrożenia życia i naprawdę to stwierdzenie, że trzeba być zdrowym, żeby być chorym, rzeczywiście miało to znaczenie. Co się stanie w momencie, w którym ten rejon operacyjny 120 lub 160 tysięcy mieszkańców przestanie istnieć z dniem 1 stycznia 2017 roku? Ja nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa jest w stanie sobie to wyobrazić. Proszę mieć na uwadze to, że żaden z pozostałych trzech SOR-ów, czy czterech licząc Puszczykowo, ani nie dostanie więcej środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, ani w związku z tym nie zwiększy personelu, nie rozbuduje swoich SOR-ów, więc w tej powierzchni i tymi siłami merytorycznymi personelu medycznego, które są w tej chwili, będzie musiał leczyć o ileś tysięcy mieszkańców, czy ileś dziesiąt mieszkańców dziennie więcej. To jest sytuacja, za którą, tak jak pan radny Lewandowski powiedział, nie jest odpowiedzialny uniwersytet, tylko jesteśmy odpowiedzialni my, jako politycy. Ponieważ działanie uniwersytetu, sama idea i zasada działania uniwersytetu tak naprawdę nie sprowadza się do zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom danego terenu. To jest nasze zadanie radnych gminy. Ale jednocześnie, mimo tego, co pan radny Lewandowski powiedział, ten uniwersytet na siebie już ten obowiązek wziął. I w związku z tym, mogliśmy jako radni w pewnym sensie i prezydent miasta Poznania, który tutaj był dysponentem tej woli wojewody, bo to 111 Szpital Wojskowy był własnością Skarbu Państwa, prawda, nie miasta, mógł się czuć w jakiś sposób uspokojony i usatysfakcjonowany, że tego problemu nie będzie, I teraz pewna nieścisłość, jeśli chodzi o tutaj wystąpienie klubowe pana radnego Szynkowskiego. To jest ważne, żeby to się stało dzisiaj z tego względu. Ja poproszę jeszcze pana kanclerza czy pana rektora o potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, że to powinien być wrzesień ze względów finansowych, czasowych i tak dalej, Dlatego to jest ważne dzisiaj. Natomiast całkowicie zgadzam się zarówno z panem radnym Szynkowskim, jak i jak czytałem w mediach panem radnym Pawnikiem, że ponieważ Rada Miasta czy poznaniacy generalnie w przeciągu ostatnich kilku lat no te doświadczenia z uniwersytetami generalnie, że tak się wyrażę, czy może uczelniami wyższymi, bo nie tylko o uniwersytety chodzi, były różne, to ta atmosfera tutaj w tej Radzie dla tego typu przekazań nie jest już tak dobra jak kilka lat temu. I dzisiaj my naprawdę żądamy gwarancji. My żądamy gwarancji, bo ja nie jestem rzecznikiem uniwersytetu w żaden sposób. Ja jestem, jakby uprzejmy pan radny Grześ zauważyć, rzecznikiem mieszkańców Poznania. I ja odpowiadam za ich bezpieczeństwo zdrowotne. I moim obowiązkiem jest wiedzieć, czy rzeczywiście ta forma, o której ja też występowałem, również medialnie przeciw, ta forma sprzedaży z bonifikatą pod warunkiem jest gwarancją prawną i jaką sankcją my dysponujemy w przypadku niedotrzymania warunku, jakim jest budowa SOR w przypadku tej sprzedaży z tą bonifikatą. I tutaj dzisiaj, ponieważ powinien to być wrzesień, bo jeśli to nie będzie wrzesień, tak jak zrozumiałem podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Nauki z, właściwie bym powiedział, z częścią Senatu Uniwersytetu Medycznego, gdzie rozmawialiśmy na ten temat i tutaj to, o czym ja mówię, o tym SOR-ze i tak dalej, o tych warunkach, one tutaj były przez Uniwersytet przyjęte I wtedy się też dowiedzieliśmy, że to powinien być wrzesień. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pan radny Lewandowski mówi o pierwszej łopacie w połowie roku, to ten SOR powinien zacząć działać co najmniej z dniem 1 stycznia 2017 roku. Bo co się stanie, jeśli z jakiegoś powodu ta budowa się opóźni, a ten szpital na Kłódkę zostanie zamknięty 1 stycznia 2017? To co się stanie, nawet jeśli miałby to być miesiąc, czy dwa miesiące, czy cztery miesiące, czy pół roku, co będzie z tymi pacjentami przez ten czas? W związku z tym, Ja proszę dzisiaj teraz prawnika o udzielenie mi odpowiedzi. Czy my mamy jakąkolwiek gwarancję, czy mamy jakąkolwiek sankcję prawną, żeby odzyskać wartość tej ziemi, tego terenu, w momencie, w którym nie zostanie spełniony ten warunek. Ja to chcę dzisiaj usłyszeć, teraz, i chcę mieć taką opinię również na piśmie, bo ja też docierałem do różnych prawników i te opinie też były różne. I niektóre też mówiły, no więc właśnie, no to co pan radny mówił, te opinie, tu się zgadzam, te opinie też były różne, że darowizna jest lepsza i też tak byłem przekonany, a niektórzy mówią, że jeżeli jest bonifikata celowa, to ta bonifikata jest do odzyskania. Mało tego, jeśli jest darowizna, to oczywiście my możemy uzyskać z powrotem, ale zwracając uniwersytetowi nakłady, które tam poniósł, więc na przykład wytnie drzewka i my będziemy musieli za to zapłacić. I tu są te warunki różne prawne, które, jak to niektórzy mówią, i tak pupa z tyłu. Ale jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. Nie skończyłem jeszcze, panie przewodniczący. Jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. Jeżeli, ponieważ mówię w imieniu klubu, jeżeli uzyskamy dzisiaj tą gwarancję, że przy bonifikacie celowej możemy szantażować uniwersytet, że jeśli nie spełni tego warunku, to my wystąpimy z sankcją odzyskania tej wartości, to ja się zgadzam na tą bonifikatę. Ale wtedy będę prosił o wniesienie autopoprawki do tekstu uchwały, bo tak będzie po prostu najprościej, która konsumuje już w tym momencie, bo jest szersza niż poprawka komisji. Punkt trzeci miałby brzmieć tak. Wybudowanie w pierwszej kolejności i prowadzenie na terenie nieruchomości szpitalnego oddziału ratunkowego w nawiasie lub innego oddziału pełniącego jego funkcję. Dlaczego? Dlatego, że szpitalny oddział ratunkowy to jest definicja. To jest definicja oddziału, który musi spełniać pewne warunki. Jeśli nie spełni jednego warunku, w definicji również na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest szpitalnym oddziałem ratunkowym. I wtedy mamy pewien problem. Izba przyjęć spełnia funkcję SOR-u, bo są szpitale, które mówią SOR, a mają tylko izbę przyjęć, bo na przykład nie mają lądowiska. W związku z tym ja proszę o tego typu opinię. Wtedy nasz klub będzie głosował za przyjęciem tej uchwały, jednocześnie z prośbą o tego typu autopoprawkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja poproszę, żeby państwo mecenasi się zastanowili chwilę. My będziemy kontynuowali dyskusję w tej chwili. Poczekam. Czy jest pani już gotowa od razu?
Panie przewodniczący, tak. Wysoka Rado, ja od razu powiem, że ja nie jestem w stanie w dniu dzisiejszym, na piśmie na pewno, ani ustnie w sposób wiążący. To jest dosyć skomplikowana materia, jeśli chodzi o prawne możliwości przeniesienia gruntu, ustanowienia użytkowania, tak, żeby, tak jak państwo chcą, zabezpieczyć interesy. Mogę powiedzieć to, co mi się wydaje wstępnie, oczywiście jaka jest moja opinia, ale musiałabym dokładnie przeanalizować całe orzecznictwo i piśmiennictwo, bo ustawa aż tak szczegółowa nie jest. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, tudzież inną formę przeniesienia jej własności, nie ma możliwości zrobienia tego pod warunkiem nigdy. Ustawa zabrania przenoszenia własności nieruchomości pod warunkiem, taki warunek byłby nieważny, do skutecznego przeniesienia też musiałby dojść bezwarunkowo. Także taka opcja odpada. Możliwe jest przy przeniesieniu własności w trybie z ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy udzielana jest bonifikata, tak jak tutaj, oznaczenie celu, na który ta nieruchomość jest, ma być przeznaczona, tak? Ale tu musiałabym zweryfikować, jak szczegółowo ten cel może być oznaczony. Wydaje mi się, że można by go określić jako prowadzenie SOR-u. Natomiast co się dzieje, kiedy ten cel nie zostanie zrealizowany? Nie ma podstaw do żądania zwrotnego przeniesienia nieruchomości. Można domagać się jedynie zwrotu bonifikaty i to w okresie 10 lat od przeniesienia. Także tutaj też nie ma możliwości takiego zagwarantowania realizacji tego celu, żeby w przypadku jego niezrealizowania doszło do powrotnego przeniesienia nieruchomości na miasto. Możliwe jest takie rozwiązanie przy darowiźnie, jak Państwo wspominali, to można nie tyle warunek zastrzec, co nałożyć obowiązek na darczyńcę, żeby taki SOR prowadził, gdy go nie zrealizuje, domagać się powrotnego przeniesienia nieruchomości. Odwołać darowiznę i domagać się powrotnego przeniesienia nieruchomości. Można też ustanowić użytkowanie wieczyste i wówczas ten cel wskazać, przy nierealizacji celu rozwiązać umowę użytkowania wieczystego, no i znowuż powrotnie nieruchomość wróci do miasta. Ale proszę pamiętać, że przy tych rozwiązaniach będzie konieczne rozliczenie nakładów, które czy to właściciel przy darowiźnie, czy to użytkownik wieczysty na tej nieruchomości poniósł. W okresie, kiedy ta umowa była ważna i wiążąca. Tak, ale tak jak mówię, to jest moja opinia wstępna, to jest temat dość skomplikowany i niestety potrzebowałabym czas na przygotowanie tej opinii. Dzisiaj obawiam się, że nie jestem w stanie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Te wątpliwości, które dzisiaj się pojawiają w toku tej dyskusji dotyczące tego, czy cel, jaki przyświeca udzieleniu bonifikaty, będzie rzeczywiście zrealizowany i jaki los czeka najemców pomieszczeń znajdujących się na terenie gruntu, który jest przydzielany pod, czy zbywany w tej chwili pod tę planowaną inwestycję. Te wątpliwości pojawiły się już na etapie uchwalania planu miejscowego i te pytania już były zadawane. Zatem chciałabym dzisiaj usłyszeć, ale panie przewodniczący, tu jest taki hałas w tej chwili.
Proszę.
Ja nie słyszę własnych myśli, co mi się rzadko zdarza.
I, proszę państwa, ja chciałabym pozwolić pani radnej usłyszeć.
Chciałabym, tak, i chciałabym, żeby adresaci moich pytań też usłyszeli te pytania. Chciałabym zapytać władze miasta, jaką ofertę przedstawiono najemcom lokali znajdujących się na terenie tego gruntu, który będzie przekazany pod tę inwestycję. Mam na myśli zarówno teatr, jak i organizacje społeczne, bo już ten temat nie jest nowy, plan miejscowy został przyjęty. I sądzę, że na tym etapie wszystkie te organizacje powinny właśnie znać swój los. I chciałabym wiedzieć, czy się zgadzają i jak będzie wyglądała strona finansowa przeniesienia tych organizacji w inne miejsca. Czyli w jakie miejsce i kto to sfinansuje, gdyż wszystkie te organizacje ponosiły większe czy mniejsze, raczej większe nakłady na te pomieszczenia, z których korzystały i w których funkcjonowały. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie do pana rektora, który jest z nami. Myślę, że nad tą debatą ciąży wrażenie wywołane poprzednim przekazaniem terenu przez miasto na cele rozbudowy Akademii Medycznej w Poznaniu i punktowane jest to, że na tych gruntach znajduje się stacja benzynowa i Piotr i Paweł oraz, że wybudowano duży gmach centrum szkoleniowego, który otoczony jest bardzo dużym terenem parkingowym, ale wydaje się, że tam także mogło się pomieścić więcej instytucji służących bezpośrednio leczeniu, ratowaniu ludzi, ludzkiego zdrowia. Wydaje mi się, że to w odbiorze społecznym dość silnie i negatywnie ciąży nad kolejnym przekazaniem w dobrej wierze przez no, samorząd miejski kolejnego gruntu, także położonego w bardzo drogim obszarze śródmiejskim na cele w założeniu rozbudowy usług medycznych, a ze znakiem zapytania, czy to się właśnie skończy na umiejscowieniu tamtych koniecznych usług medycznych. Więc czy mógłby pan rektor nam dać jakąś gwarancję werbalną czy w innej formie, że ten cel zostanie zrealizowany? Dziękuję.
Dziękuję. Ja oczywiście udzielę głosu panu rektorowi, ale może jeszcze najpierw wysłuchajmy kilku głosów i powiedzmy po głosie pani radnej Lidii Dudziak. Teraz pan radny Szymon Szynkowski-Welsenik.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Znaczy, troszeczkę byłem zdziwiony głosem pana radnego Smula, bo miałem wrażenie, że on się pokrywał w 99% z moimi wątpliwościami, a jednak pan radny Smul był przeciwnikiem tego, żeby tą sprawę rozważyć poważnie i poczekać na opinię prawną. Gdybym miał przekonanie, że można tą dzisiaj na prędce taką opinię prawną sporządzić, to byłbym za, ale tutaj no, pani mecenas sama też czuje odpowiedzialność, że jest to kwestia ważnych interesów miasta i jeżeli tą sprawę należy przeanalizować w sposób poprawny, to nie można tego zrobić na kolanie. Wydaje mi się, że po prostu każda z tych ewentualności powinna być przedmiotem pisemnej opinii prawnej do rozstrzygnięcia, która z nich najlepiej zabezpiecza interesy miasta. Bo dzisiaj na to pytanie w sposób przesądzający jest trudno odpowiedzieć. Ja w ogóle jestem nieco zaskoczony, że niejako automatycznie proponując tego typu uchwałę wydział nie przedstawia tego w formule jakby pewnych opcji, pewnych możliwości rozwiązań różnych, z których to radni ostatecznie wybierają takie rozwiązanie, które w ich opinii, może tu być oczywiście zawsze rekomendacja urzędu, najlepiej zabezpiecza interes miasta. Chyba, że mam rozumieć to tak, że w opinii wydziału i prezydenta to właśnie takie rozwiązanie najlepiej zabezpiecza interes miasta. Jeżeli tak jest, no to być może ta jedna proponowana opcja każe tak postrzegać tą sytuację. Niemniej jednak usłyszeliśmy tutaj opinię pani mecenas, więc ja postawię jeszcze raz wniosek o to, żeby poczekać na opinię prawną w tej sprawie. Przypomnę, że w poprzednim głosowaniu ten wniosek poparło 10 radnych, więc zgodnie ze statutem, jeżeli w tej chwili ci radni zebraliby podpisy, to mogą również wystąpić o zewnętrzną opinię prawną do kancelarii prawnej. Jest taki przepis statutu, który to umożliwia. Ale myślę, że na tym etapie nie ma jeszcze takiej potrzeby. Wystarczyłaby nam póki co rzetelna, pisemnie przygotowana opinia pani mecenas, która pewnie w przeciągu, nie wiem, tygodnia, półtora, dwóch może zostać przygotowana. Radni będą mieli tydzień, żeby się z nią zapoznać, czy może trochę więcej i będą mogli na przyszłej sesji podjąć odpowiedzialną decyzję. No, czy miesiąc coś w tej sprawie zmieni, to ja nie proponuję uciekania od tej decyzji, tylko proponuję, żeby tą decyzję podjąć jak najlepszą. Więc składam jeszcze raz formalny wniosek, być może głos pani mecenas przekonał część z państwa, że warto poczekać na tą opinię prawną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jest głos przeciw? Pan radny Sławomir Smul zgłasza głos przeciw. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego o przerwanie obradowania tym punktem w dniu dzisiejszym i przełożenie na termin 14 października. Proszę państwa radnych o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?